Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu. Z pewnym opóźnieniem się zgłaszamy, ale już jesteśmy z powrotem i mamy nadzieję, że wszystko działa technicznie odpowiednio. Witamy braci na miejscu i tych, którzy będą z nami dzisiaj na Facebooku albo kiedykolwiek indziej będą odsłuchiwali ten wykład. Ofiary Żydów pod zakonem to tytuł ogólny tego fragmentu, a dzisiaj skupimy się z tych ofiar Żydów pod zakonem na jednym tylko rodzaju. Ofiarach całopalnych i to nie ofiarach całopalnych z wieku Ewangelii, tylko ofiarach całopalnych z wieku tysiąclecia, stąd ten skrót WT. Ofiary całopalne z wieku tysiąclecia w oparciu o trzecią Mojżeszową, pierwszy rozdział 1-17. To cały rozdział jest poświęcony właśnie tym ofiarom całopalnym. Także to będzie nasz dzisiejszy wykład, pierwsza część, ponieważ jest tyle różnych szczegółów, że nawet nie próbowałem zmieścić tego w jednym, ponieważ uważam, że temat zasługuje na to, żeby poświęcić mu, dwie różne części. Wobec tego przejdziemy w naszych rozważaniach do naszego tematu. Coś tutaj mi nie działa, ale zaraz zobaczymy. Tak, słychać dobrze, tylko coś mi tutaj mówi o mojej prezentacji, która mi nie chce się przestawiać, a nie mam, że tak powiem. Mała korekta. O, i teraz będziemy mieli, wszystko będzie działało, się będzie przestawiało. Pytanie pierwsze, jakie chciałbym w związku z tym zadać na początek, żeby przekonać wszystkich, którzy ewentualnie mogą mniemać, myśleć, po co nam badanie trzeciej Mojżeszowej. Napisana dawno w Starym Testamencie dla Żydów, pewnie swoją aktualność już skończyła. Zatem czy studiowanie trzeciej Mojżeszowej może być pożyteczne dla nas w XXI wieku? Zakon, tak mówi Biblia, był pedagogiem prowadzącym do Chrystusa. Jak zwykle, jak będę czytał wersety, to nie będę mówił, skąd one pochodzą. Każdy będzie widział w nawiasie, skąd jest źródło. Zakon pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Tak napisał Paweł na temat roli zakonu. Wobec tego, skoro zakon był pedagogiem, nauczycielem, prowadzącym, no wiadomo, Żydów, nie wszystkich, do Chrystusa, to znaczy, że w tym zakonie musiało być wiele rzeczy związanych z tymże Chrystusem, bo mieli być ostatecznie do tego Chrystusa doprowadzeni. Mieli wiele pewne rzeczy zrozumieć, żeby tego Chrystusa później rozpoznać, gdy przyjdzie. I ten Chrystus był poukrywany w wielu różnych rzeczach Starego Testamentu. Albo, Biblia też mówi, że był cieniem przyszłych dóbr, a nie rzeczywistym wyrazem tych przyszłych dóbr. I znowu Paweł z Żydów, zakon zawierał w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, czyli nie rzeczywistość. Był cieniem, a nie tą rzeczą, która rzeczywiście była najważniejsza, najistotniejsza. I jeszcze dłuższy inny cytat, a po za chwilę będzie jeszcze dłuższy. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, znowu apostoł Paweł, i napoju, albo z powodu święta, lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. To już bardzo, bardzo wyraźnie Paweł napisał, że są to tylko cienie, a rzeczywistość jest inna i nawet powiedział, kto jest tą rzeczywistością. I teraz jeszcze dłuższy cytat. Główną rzeczą w tym, co mówimy, tak, znowu z listu do Żydów, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Czyli w antytypie. Pan zbudował, a nie człowiek, bo człowiek zbudował typ. A ta świątynia, którą zbudował Pan, jest tą rzeczywistością. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanowiony, aby składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż, gdyby był na ziemi, mowa o Jezusie, gdyby Jezus był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Dlaczego Paweł tak napisał, że gdyby Jezus był tutaj na ziemi, nie byłby kapłanem Starego Testamentu? Bo Jezus pochodził z pokolenia Judy, a kapłani mieli być z pokolenia Lewiego. Czyli nasz Pan nie nadawałby się na kapłana tutaj na ziemi. Ale w tej prawdziwej, rzeczywistej świątyni, która jest w niebie, nie ma problemu, że on jest z pokolenia Judy, a nie Lewiego. I dalej Paweł pisze, służą oni, ma na myśli kapłanów Izraela, świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej. Jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek? Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. dłuższy fragment, ale już też bardzo wyraźnie Paweł pokazał, że z punktu widzenia tego obrazu Starego Testamentu, tego cielesnego Izraela, nasz Pan nawet nie mógłby być kapłanem. Ale jest kapłanem w tej świątyni, którą Bóg buduje w niebie, a nie tej, która była tylko cieniem tej prawdziwej, tej niebieskiej. Zatem chyba jesteśmy przekonani, że warto do cienia zajrzeć, bo tenże cień pokazuje tą rzeczywistość. Nie jest nią, dlatego sam w sobie nie ma większej wartości, ale pomaga zrozumieć, prowadzi, tak jak tu Paweł pisał w pierwszym cytacie, do Chrystusa, pomaga zrozumieć, jak ta rzeczywistość wygląda. Bo właśnie w tych cieniach, w tych szczegółach zakonu są pokazane rzeczy odnoszące się do rzeczywistej świątyni, do rzeczywistego przybytku, do rzeczywistego odkupienia, zbawienia, ofiar, tych prawdziwych, rzeczywistych, które mają prawdziwą wartość przed Bogiem. Trzecia Mojżeszowa, pierwsze 7 rozdziałów, to nie jest Trzecia Mojżeszowa werset 1-7, tylko całe 7 pierwszych rozdziałów traktuje o ofiarach ludu. Lud, który składał lud. I tutaj teraz wypunktuję, te ofiary ludu były składane po pewnych faktach, które nastąpiły. Ważne, żebyśmy sobie zwrócili uwagę na te fakty, które miały miejsce wcześniej, bo to nam od razu umiejscowi i zrozumiemy, o czym my teraz mówimy. O ofiarach ludu, czyli o ofiarach składanych przez kogo w tej awantytypie, w tej rzeczywistości. Przez kogo i kiedy. Dlatego tutaj na początek zaczynam od tego, żeby wszystkim nam uzmysłowić, że lud Izraela tam w Starym Testamencie składał te swoje ofiary, mógł zacząć składać swoje ofiary, kiedy wcześniej nastąpiły pewne inne rzeczy. Jakie? Najpierw musiał być wystawiony przybytek. Są odnośniki, gdzie to zapisane. Oczywiście nie będziemy tego czytali, bo to nie nasz temat. Wystarczy wzmiankować. Jak ktoś sobie chce przypomnieć to wystawienie przybytku, to niech sobie zajrzy do drugiej Mojżeszowej. Także nastąpiło to po namaszczeniu i ustanowieniu kapłaństwa Arona. Najpierw musiało być ono powołane do istnienia, ustanowione. Po ofiarach dnia pojednania, złożonych przez to kapłaństwo Arona. A także po wprowadzeniu na urząd lewitów jako pomocników dla kapłanów. Te wszystkie 4 rzeczy nastąpiły wcześniej, a dopiero potem mógł lud przyjść ze swoimi ofiarami. I to bardzo jest ważne, jeszcze ja potem na podsumowaniu tego wstępu do tego powrócę i ten slajd raz jeszcze i pokażę to jeszcze inaczej. A więc mówimy o ofiarach, albo trzecia Mojżeszowa, pierwsze 7 rozdziałów dotyczą ofiar w antytypie składanych dopiero po, dlatego po jest tak duże i czerwone, dopiero po wystawieniu przybytku w jego świątnicy najświętszej, w świętej i dziedzińcu. To, co na obrazek z boku pokazuje. To jest ta część przybytku, która wcześniej musi być w antytypie, w tej rzeczywistości, o której mówimy, wystawiona. Dopiero później mogą zacząć się te ofiary. I tu właśnie podkreślam, mówimy o świątyni wystawionej w świątnicy najświętszej, świętej i dziedzińcu, czyli można powiedzieć w tej świątyni głównej do płota, ale jeszcze nie w obozie. Też na czerwono to piszę tutaj, prawda, na po lewej stronie, ale jeszcze nie w obozie, którego budowanie, choć rozpoczęte, to zostanie dopiero zbudowany i zakończony w wieku tysiąclecia. W trakcie składania przez ludzkość ofiar właśnie z trzeciej Mojżeszowej 7 pierwszych rozdziałów. Więc mówimy o wystawieniu przybytku w tej części, którą widzimy na rysunku, do ogrodzenia, do płota, świątnica najświętsza, świątnica dziedziniec, ale obóz, jak wiemy, został dopiero ledwie zaczęty, więc nawet nie wiem, czy jest to 0,01% tego obozu, bo tam jest cała ludzkość w tym obozie ostatecznie stanie, ale i tak i będzie ostatecznie zbawiona, ale w tej chwili to jest lekkie tylko draśnięcie w tym kierunku. Można powiedzieć, że obóz będzie budowany tak naprawdę dopiero w wieku tysiąclecia, gdy zacznie być wprowadzane nowe przymierze. Więc mówimy o tych rzeczach, bo to są te 4 punkty, które wypunktowałem i to obrazek pokazuje. Czyli ludzie z ofiarami przychodzą, mogą przyjść, mogą zacząć przychodzić po tych 4 rzeczach, po powstaniu tej rzeczywistości. Teraz przypomnę drogę do przybytku w czasie wieku Ewangelii. To zdjęcie akurat zrobiłem na ścianie w jakimś domu, jakiegoś bederstwa, kiedyś byłem, bo dlatego widzimy takie fałdy, prawda, tutaj, bo pewnie był zwinięty. I spodobało mi się, bo to taka robota, prawda, czyjaś ręczna i bardzo dobrze pokazuje jednocześnie te duże spory o części obozu, a mi właśnie potrzebne, żeby był obóz i przybytek. Więc przypomnę drogę do przybytku w czasie wieku Ewangelii, jak to wyglądało, tak żebyśmy wszyscy widzieli, o czym mówimy i dlaczego ten przybytek, o którym mówiłem, że ma być wystawiony, do którego ludzie będą przychodzić, to jest tylko do ogrodzenia. Otóż, czyli innymi słowy, w tej chwili przypomnę to, co brat Russell w cieniach przybytku zawarł i opisał. Otóż mamy obóz, w obozie widzimy te wiele różnych namycików, dookoła tego ogrodzenia są zgromadzeni. W tymże obozie pokazani są tak zwani nominalni chrześcijanie. Nominalny chrześcijanin, kto to taki? Nominalny chrześcijanin to osoba, która mówi, że wierzy w Boga, że wierzy w Jezusa. Nawet jakąś tam mniejszą czy większą ocenę może dla tego okazywać, ale tak naprawdę w sercu jest daleko. To, co nasz Pan powiedział. Ustami się przybliżają do Boga, serce są daleko. To są nominalni chrześcijanie. Oni są pokazani w tym obozie. I taka jest większość chrześcijan. Była w przedstawie Ewangelii od czasu naszego Pana i taka jest do dzisiaj. W tym nominalne chrześcijaństwo. Jeżeli komuś w tym obozie zaczęło to skwierać, że jest grzesznikiem. Zaczęło być mu przykro, że jest grzesznikiem. Zaczął myśleć, jak to byłoby się wyrwać z tego stanu grzechu i stanąć na wyższym poziomie, jeżeli odczuł takie pragnienie. Czyli innymi słowy, biblijnie rzecz mówiąc, jeżeli odczuł pokutę, chęć pokutowania, żalu z powodu grzechu, to wtedy ta pokuta wyprowadzała go przed obóz i on się zbliżał, że nie mogę niestety podświetlić, bo na ekranie telewizora nie, kropka mi się nie odbije. To ta pokuta wyprowadzała go z tego obozu i przeprowadzała go do bramy dziedzińca. On się zbliżał jak gdyby do centrum, bo wiadomo, że Bóg mieszkał, tak, tutaj mamy, gdzie ten, mamy ten obłok, prawda, na średnicę na Święczą, więc Bóg mieszkał w tym najbardziej centralnym miejscu. Więc jak poczuł taki chrześcijanin nominalny pokutę, poczuł dyskomfort z powodu tego, że jest grzesznikiem, to wyprowadzało go do bramy, no ale brama co? Zamknięta. Dalej nie może pójść, bo pokuta doprowadzi go do bramy, ale zostawi go przed bramą, na zewnątrz tejże bramy. Wiąc tego, tą bramą dla takiego pokutującego grzesznika w wieku Ewangelii był nasz Pan, Jezus. Jeżeli po pokucie zrozumiał, a Bóg widząc serce pokutujące pokazywał takiemu grzesznikowi Jezusa, pamiętamy, że wszystkie wezwania naszego Pana, gdy rozpoczął tutaj działalność tutaj na ziemi, gdy był, to mówił o tym, tak, przybliżyło się Królestwo, pokój, pokutujcie i uwierzcie Ewangelii. Te dwa elementy, najpierw pokuta, potem przyjęcie Ewangelii naszego Pana, jego ofiary były pokazywane. Wobec tego, gdy taka osoba pokutująca podeszła do bramy i pod tą bramą się zatrzymała i Bóg widział stan jego serca żałującego grzesznika pokutującego, wtedy pokazywał mu Jezusa jako tego, który za niego umarł. I następowało usprawiedliwienie z wiary. Albo mówiąc tym razem tym, otwierała się brama przed nim i on mógł wejść na dziedziniec. Stał się lewitą. I na tym dziedzińcu był już i po pokucie, i po usprawiedliwieniu z wiary, ponieważ brama, Jezus dzięki pokucie uprzedniej otworzyła się dla niego i on wiarą chwycił się Jezusa, doprowadziło go to na ten dziedziniec. Gdy na tym dziedzińcu się znalazł, to już był pewien postęp, ale wciąż nie było to wszystko, co Bóg oczekiwał, bo Bóg oczekiwał po pokucie i po uwierzeniu w Jezusa, jeszcze chętnie bym widział takiego wierzącego, pokutującego grzesznika, gdyby poświęcił się całkowicie napełnienie boskiej woli. I tak w wieku Ewangelii było tak, teraz omawiam cienie przybytku, żeby mógł się poświęcić i wejść przez pierwszą zasłonę do tego, do pierwszej części głównego przybytku, do tak zwanej Świetlicy Świętej. Tak, Najświętsza jest za tą drugą kotarą, ale żeby mógł wejść do tej pierwszej świetlicy i tutaj miał trzy te meble. Te trzy meble, te trzy sprzęty, stół z chlebami pokładnymi po prawej, naprzeciwko świecznik, tam w oddali, tuż przed którą zasłoną złoty ołtarz, to były rzeczy pomocne dla jego do rozwijania po poświęceniu się Bogu. I to poświęcenie wtedy, gdy było spadzanie z ducha, oznaczało także, że był spodzony z ducha i wchodził do tych elementów. W tymże stole pokazani byli bracia, którzy podtrzymywali chleby, czy nauki etyczne dla serca. W świeczniku byli pokazani inni bracia, którzy dawali nauki dla umysłu, światło świecznika. A w złotym ołtarzu byli pokazani kolejni bracia, którzy podtrzymywali go na duchu, pocieszali, gdy był strapiony, gdy się załamywał, kiedy mu się zdawało, że może Bóg go opuścił, albo że Bóg już mu nie wybaczy jego upadku, albo jakieś różne inne rzeczy, to wtedy bracia na złotym ołtarzu pokazani podtrzymywali ten ogień i pomagali mu stać przy tym ołtarzu, żeby on sprzed tego ołtarza nie uciekał, żeby się nie wystraszył, żeby się nie zniechęcił, wszystko, bez względu na to, co się działo, miał przy tym ołtarzu stać. Tam, jak pamiętamy, kapłan kadzidło takie kruszył na ten ołtarz. Tam żadnych ofiar nie było składanych, tam ogień był tylko przenoszony z dziedzińca, a jedyna ofiara, jaka tam na ten ogień była kładana, to nie mięso zwierząt, tak jak to było palone ona na dziedzińcu, tylko kadzidło, czyli najlepsze ludzkie uczucia pokazane w tymże kadzidle, bo kadzidło to jest takie piękne, zapachowe, więc to, co człowiek najlepszego Bogu miał do zaoferowania w postaci tego kadzidła, to tam kruszył kapła na ten ogień, jak to kadzidło spadło na ogień i się spalało, to powstawał piękny zapach. który przechodził poza drugą zasłonę i Bóg mówił, że mu się to bardzo ten zapach podobał. Bo co pokazuje to kadzidło i potem palenie tego kadzidła i piękny zapach? Pokazuje, że gdy Bogu oddajemy nasze najlepsze ludzkie uczucia, pokazane właśnie w kadzidle, On doprowadza do te nasze najlepsze ludzkie uczucia do kontaktu z doświadczeniami, z ogniem doświadczeń. Następuje ich spalenie, czyli zużywanie się, ale nie takie, że spalenie nie ma nic. Powstaje piękny, miły zapach, czyli zalety charakteru, które rozwijają się w dziecku Bożym, które Bogu oddaje wszystko najlepsze, co ma, a nawet jeśli to nie jest doskonałe, no bo nie jest doskonałe to kadzidło jeszcze, ale Bóg przez kontakt z różnymi doświadczeniami, z ogniem, doprowadza do tego, że to kadzidło staje się pięknym, miłą wonią, zapachem, czyli zamienia się w zalety, nazywamy często to łaskami charakteru i idzie to tak za którą zasłonę, jak gdyby uprzedza tego kogoś, że niebawem i on tam pójdzie. Twój charakter już się robi coraz bardziej przygotowany do tego, żebyś mógł się znaleźć ostatecznie w tej świetlicy. O, miałem dodatkowe zdjęcia, mogę to wyświetlić, to wyświetlę teraz, zapomniałem, że one są. Prawda? O, trzy, tak. Mówiłem wszystkie te trzy elementy tutaj w powiększeniu, każdemu się z nich możemy przyjrzeć. Tak to mniej więcej wyglądało, tak to jest na podstawie opisu zrekonstruowane przez tych, którzy próbują w jakiś sposób przybliżyć nam graficznie opisy Starego Testamentu odnośnie stołu z chlebami pokładnymi, świecznika czy złotego ołtarza. To są te trzy sprzęty, które w tymże świeczniku, w tymże świetlicy były i to było wszystko, co nowe stworzenie, poświęcona Bogu jednostka przez całe swoje życie potrzebowała do odpowiedniego rozwoju. Najważniejsze oczywiście był ten miły zapach palonego kadzidła z tego ołtarza złotego, stojącego tuż przed którą zasłoną, przechodzący dalej. A dalej była, jak wiemy, tak, były te cherubim, była ta Arka Przymierza. Wobec tego wiemy, że tutaj mamy w tym pokazany samego Boga. Tak, pięknie pokazane jest tutaj, dlatego ten wybrałem, że te one patrzą na to tak ubłagalnie, tu była krew klepiona na to wieko, więc wiemy te boskie przymioty, które są gotowe do działania, do pomożenia człowiekowi, jeżeli sprawiedliwość pokazana na ubłagalni, tam, tak, tam gdzie one patrzą, będzie zostanie zaspokojona, da zielone światło. W skrzyni natomiast, w skrzyni pod spodem, pod tym wiekiem, gdzie klepiono krwią, są pokazane inne boskie stworzenia. Nasz Pan był pierwszym, który w tej skrzyni się pojawił, a ostatecznie całe maluczkie statko w tej skrzyni się znajduje. W ten sposób to jest boska natura, boskich istot, już nie tylko rozwijanych jako nowe stworzenia, tak jak to było w świątnicy tej pierwszej świętej, tu w najświętszej są już po zmartwychwstaniu, po wejściu w boską naturę i są boskimi istotami nie tylko w charakterze, ale także w ciele. Postępowanie Boga w tym wszystkim jest podobne do gospodarza, który doprowadza swój dom, swoje podwórze do porządku. Ci, którzy mieszkają w domu, to mogą sobie tam najlepiej wyobrazić, a ci, którzy nie mieszkają w domu, też mogą sobie wyobrazić, bo na pewno widzieli domy. Chodzi o to, że dom ma jakieś tam podwórko, większe lub mniejsze dookoła. I gdybyśmy chcieli w domu zrobić porządek, to pewnie każdy z nas zacząłby porządkować jakiś główny pokój swego domu wewnątrz. W tym głównym pokoju by wszystko wysprzątała, co by mu nie pasowało do tego pokoju, to by wyrzucił do pokoju o mniejszym znaczeniu, mniej ważnym. Potem by oczywiście, jak zakończyłby pracę w tym pokoju największym, najgłówniejszym, to pewnie by przeszedł do kolejnego pokoju i zobaczył, czy z tych rzeczy, które tam są, które tam zawsze były, albo te, które zostały wyrzucone z głównego pokoju, czy to one mają tu zostać, czy może okno otworzymy, albo drzwi i wyniesiemy te rzeczy w ogóle na podwórze, bo się w ogóle w domu nie nadają, my ich nie widzimy dla nich miejsca w domu. A potem, gdybyśmy był już na podwórzu, no to też może na tym podwórzu, jakbyś zakończył cały dom, to na podwórzu też bym potem poszedł, mówię, no na podwórzu też nie mogę mieć takich różnych rzeczy, które są nieprzydatne, zepsute, nie nadają się. W końcu bym tak, że przygotował na podwórzu nawet pewne rzeczy do usunięcia i by wezwał służby komunalne, prawda, albo by wystawił odpowiedni dzień, jak ma wyznaczony i służby by to wywiozły na śmietnik. W ogóle nawet na podwórzu by nie było miejsca dla pewnych elementów. I Bóg robi tak samo. Buduje ten ogromny przybytek, dla nas zaczyna jest od centrum, czyli od świątnic, no bo tam jest pokazana boska natura. I gdy doprowadza tę świątnicę do końca, no to zamyka wejście do świątnic. Musi kiedyś zamknąć miejsce do świątnic, tak? Czyli pierwszą zasłonę. I mówi, świątnice są już uporządkowane. Ja tam mam wszystko, co chciałem. W tychże świątnicach są wszystkie piękne boskie istoty. Więcej nie planuję, żeby ich było. Wobec tego zamyka on świątnicę. Wchodzimy na dziedziniec. No to budujemy dziedziniec. Na tym dziedzińcu są, pamiętamy, różne osoby, które były z wieku Ewangelii, wchodziły, prawda? I mówiliśmy tam, że na dziedziniec, po pokucie i po wierze, mógł wejść każdy, kto był po pokucie i po wierze, nawet jak się nie poświęcił, był na dziedzińcu. Ale dopóki Bóg budował świątnicę, to tolerował tych niepoświęconych na dziedzińcu. No bo się jeszcze dziedzińcem nie zajmował. On na ten dziedziniec usuwał tych, którzy się nie nadawali do świątnic. Wiem na przykład, że wielka kompania rozwijała się w świątnicy, tej części pierwszej, a był moment, że kompania została usunięta na dziedziniec, mówi, nie pasujecie do boskiej natury. Będziecie w stanie duchowym, pokazanym w dziedzińcu, ale nie tu. A kiedy już zakończył całkowicie budowanie świątnicy i wielką kompanię usunął, to mówi, na dziedzińcu też nie może być niepoświęconych. Wobec tego ci, którzy tylko są po pokucie i po wierze w Jezusa, usprawiedliwieni z wiary, ale się niepoświęceni, no to bardzo, tak powiem, przykro, musicie być usunięci z dziedzińca, ponieważ na dziedzińcu, a teraz zajmuje się porządkowaniem dziedzińca. A gdy Bóg skończył porządkowanie dziedzińca, albo gdy skończył porządkowanie dziedzińca, bo to, jak rozumiem, już się stało, to mówi, brama na dziedziniec też jest zamknięta. Od tej pory nie wpuszczam nikogo nowego na dziedziniec, bo dziedziniec został już też uporządkowany. Tak? Razem znowu do tego zdjęcia pierwszego. Teraz po uporządkowaniu i świątnicy świętej, i dziedzińca, idę do budowania tworzenia obozu. Dlatego mówiłem, że obóz został już zaczęty, bo z chwilą zamknięcia wejścia na dziedziniec jest... Bóg zajmuje się już obozem. Przyjdzie taki moment, że i w obozie nie będzie nikogo poświęconego. Ale na razie w obozie są wszyscy ci, którzy tam byli od zawsze. Czyli od zawsze, może nie od zawsze, od naszego Pana. Czyli nominalni chrześcijanie, na tym dziedzińcu są usprawiedliwieni, w obozie są usprawiedliwieni z wiary, no i ci, którzy się już poświęcają, ale nie mogą wejść dalej, bo droga na dziedziniec, brama na dziedziniec zamknięta. Czyli Bóg już zaczął delikatnie tworzyć, budować obóz, ale nie usuwa jeszcze tam elementów nieopasujących, ponieważ jeszcze ten w jego planie ten czas nie nadszedł. On nadejdzie z chwilą zawarcia nowego przymierza z Izraelem. Wtedy wszyscy ci, którzy mają, będą chcieli być w obozie, będą musieli się poświęcić. Jeśli nie, to jak mówi Biblia, deszcz na nich i będzie padał, nie będzie dla nich błogosławieństw. To, czyli to omówiłem, jak gdyby obraz cieni przybytku, który brat Dusser po sobie pozostawił. Jednocześnie w tym moim podsumowaniu były liczne sugestie, że to nie może być obraz końcowy z tego powodu, że w stanie, w jakim brat Dusser nam pozostawił te cienie przybytku, to na co? Na dziedzińcu mamy osoby niepoświęcone. Czy wyobrażamy sobie, że żeby na dziedzińcu zawsze były osoby niepoświęcone? Takie będzie Boże Królestwo? Pamiętajmy, że to, co jest do obrzydzenia do płotu, to przedstawia duchową fazę Królestwa. To ci, którzy będą w niebie, to co, niepoświęceni będą w niebie? A weźmy obóz. Czy wyobrażamy sobie, żeby w obozie, to był tam lud Boży, żeby w obozie na zawsze były osoby niepoświęcone, żeby byli na przykład nominalni chrześcijanie, ustami przybliżają się do Boga, ale serce są daleko i są członkami obozu i tak zawsze będzie. Taki będzie lud Boży w obozie? Każdy widzi, że nie. No, jeżeli oni nawet są tam w takim stanie, to są tam tymczasowo. Dopóki Bóg nie przejdzie, realizując swój plan, do takiego etapu, w którym tych z obozu też będzie oczekiwał, że wszyscy ci w obozie mu się poświęcą. I to właśnie będzie poświęcać się świat ludzkości. Wzbudzany z grobów po kolei będzie się pojawiał i z chwilą uświadomienia sobie prawd, dzisiaj będziemy widzieli, jak te prawdy będą im przekazywane, bo akurat w naszych ofiarach będziemy mogli to zobaczyć, i z chwilą, gdy te prawdy, na ile będą te prawdy przyjmować, i to będą stawać w tym obozie i próbować w tym obozie się rozwijać, tak żeby ostatecznie uzyskać życie wieczne, dojść do doskonałości, uzyskać dzięki temu życie wieczne i cieszyć się nim wiecznie, bo życie wieczne nie ma końca. Tak wygląda to takie streszczenie. Ważne jest do tego naszego tematu, żebyśmy zobaczyli, że my mówimy, tak, to co dzisiaj będziemy mówili, to ofiary ludu składane w wieku tysiąclecia. Można powiedzieć, że w tej chwili jeszcze te ofiary nie są składane. Jeszcze one nie działają. Składając swoje ofiary, ludzkość będzie stopniowo tworzyć obóz wieku tysiąclecia. Będzie błogosławiona przez przybytek przygotowany przez Boga przed wiekiem tysiąclecia. Przez Jezusa oraz klasy MS, maluczkiego statka, wielkiej kompanii i klasy godnych jako miejsce mieszkania, spotykania się i błogosławienia ludzi przez Boga. Bo Bóg wybiera, buduje ten przybytek, jak mówiliśmy, w wieku Ewangelii, klasy świątnicy, klasy dziedzińca i później przez klasy świątnic i klasy dziedzińca błogosławie innych i to jest to właśnie jego miejsce mieszkania, spotykania się, błogosławienia ludzi przez Boga. Innymi słowy, to jest to, co mówi objawienie 21, zaraz to wyświetlimy. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przezdobiona oblubnica dla męża swego i usłyszałem donośny głos tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi, będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. Sam Bóg będzie z nimi, otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż te słowa są pewne i prawdziwe. Zauważmy, że Nowe Jeruzalem jest tutaj nazwane, po pierwsze, w pierwszej linijce od razu nowym niebem i nową ziemią, potem nazwane jest miastem w drugiej linijce, a potem nazwane jest tak w tej drugiej części przybytkiem. To jest trzy różne nazwy na jedno i to samo. Nowe niebo i nowa ziemia, to nowe niebo to nowy porządek religijny. Nowa ziemia, nowy porządek wśród ludzi. Nie taki, że jeden ma, a drugi nie ma. Jeden ma problemy z tym, że bo za dużo je, drugi ma problemy, bo za mało je, bo nie ma co jeść często, albo różne inne rzeczy. Wobec tego nowe niebo i nowe ziemia. Miasto, bo nowy rząd religijny. Miasto jest w Biblii symbolem rządu. Miasto jest zorganizowane. I Królestwo Boże też będzie zorganizowane. Tam nie będzie ni ładu, chaosu, że coś jakichś przepisów jakiś zabraknie i trzeba będzie uzupełniać i poprawiać. No i nazwane jest także przybytkiem. A przybytek, tak, czy to miejsce, w którym Bóg się spotyka z rodzajem ludzkim. I tym przybytkiem będą te klasy. Te klasy, o tutaj znowu obrazek ponowiłem, te klasy do ogrodzenia. To jest ten przybytek. To właśnie do takiego przybytku przyjdą ludzie wieku tysiąclecia ze swoimi ofiarami. Staną pod bramą, pod zamkniętą bramą na zewnątrz, w obozie. I z tym przybytkiem będą mieli do czynienia. A jak wiemy, ten przybytek będzie składa się z dwóch, tak, faz, to znaczy faza niebiańska, tam gdzie będzie Jezus z Kościołem i wielka kompania, ale godni będą na ziemi, jako jego przedstawiciele. Czyli tak naprawdę ludzkość przyjdzie do tego przybytku, który widzimy na rysunku, a tak naprawdę przyjdzie do godnych. I godni będą odbierali od nich ich poświęcenie, godni będą ich uczyć, godni będą reprezentować całego Jezusa, całe maluszkie statko przed światem ludzkości. To jest właśnie ten przybytek, o którym mówi objawienie 21. I Bóg będzie przez ten przybytek, przez te klasy, mieszkał z ludźmi i doprowadzi do tych wszystkich rzeczy, do usunięcia tych wszystkich złych rzeczy, które są, a których ma nie być. Zanim to nastąpi, muszą być zakończone jednak wcześniejsze zarysy przybytku, łącznie z dziedzińcem, który chyba jeszcze wciąż kończony. Napisałem na gasie chyba, no bo brakuje nam kropki nad i, żeby móc na pewno powiedzieć, że dziedziniec jest zamknięty, w sensie przyjmowania nowych wstępujących, ale czy jest zamknięty w sensie budowania, czy jest zbudowany do ostatniej osoby, która na tym dziedzińcu, tego w tej chwili nie wiemy. Dowiemy się pewnie dopiero chyba jak, nie wiem, kiedy się dowiemy, prawdopodobnie jak zobaczymy zmatystanie starożytnych godnych, to się dowiemy, że musiało się wcześniej zamknąć budowanie dziedzińca w ostatnim nawet elemencie tam postawionym. Ale to, co wiemy na pewno, że na dziedziniec wejść już nie można. Natomiast to, że być może jeszcze są pojedyncze jednostki tu i ówdzie, które są przygotowywane, żeby w tym dziedzińcu zająć swoje ostateczne miejsce. Czyli przede wszystkim, tak, wcześniej musi być zrobione co? Objęcie urzędu wieku tysiąclecia przez kapłanów, czyli kompletnego Chrystusa w szatach czci i chwały. Jest gotowy, Chrystus kompletny od dłuższego czasu, ale jest nieprzebrany z szat tych pierwszych ofiarniczych w te szaty czci i chwały. Można powiedzieć, że w tej chwili się przebiera. To jest tak, jakby tak chcieć, bo to czas przebierania się też trochę zajmował, więc przebiera się kapłan, żeby móc się przebrać w te piękne szaty czci i chwały. W szatach mnianych ofiarował się w jego Ewangelii, a w szatach tamtych błogosławi, bo się przygotował i ma już czym błogosławić, umie błogosławić. Ma takie kwalifikacje, że może udzielać błogosławieństw ludzkości. I drugi element musi wcześniej być zakończony. Wprowadzenie na urząd wieku tysiąclecia lewitów w postaci wielkiej kompanii i klas godnych, jako przedstawicieli i pomocników uwielbionych klasy Chrystusa. A to oznacza, na niebiesko napisałem to w nawiasie, a to oznacza wyprowadzenie tych drugich, czyli godnych z grobu, bo wielka kompania też w niebie jest gotowa. Ale godni są w grobach. Czyli widzimy, że ten element nie działa. Jeszcze nie funkcjonuje, jest wciąż przed nami, dlatego ludzkość nie może przychodzić ze swoimi ofiarami, bo nie ma do kogo przyjść. Nie ma w tej chwili jeszcze tego przybytku w postaci klas godnych, do którego ludzkość jako przedstawicieli niewidzialnego królestwa mogłaby przychodzić. By żyć wiecznie, wszyscy w wieku tysiąclecia będą musieli się poświęcić w celu uzyskania usprawiedliwienia z uczynków, co możliwe tylko przy stanie się doskonałym. Jest to usprawiedliwienie z uczynków zupełnie odmienne od usprawiedliwienia z wiary, jakie mamy w obecnym wieku wiary. Bo dzisiaj wystarczy przejść pokutę i przyjąć wiarę Jezusa, żeby Jego sprawiedliwość została nam przypisana. Ale zauważmy, przypisana. To znaczy, że my się i tak nie staniemy przez ten fakt doskonali sprawiedliwi. Bóg tylko uzna nas za takich, przypisze nam sprawiedliwość kogoś innego, naszego Pana. Ale wieku tysiąclecia będzie usprawiedliwienie z uczynków, wobec tego trzeba się będzie doprowadzić do stanu doskonałości i każdy członek rodzaju ludzkiego będzie musiał się doprowadzić do stanu doskonałości. W czym oczywiście klasy królestwa, te niewidzialne, Jezus z Kościołem i wielką kompanią i te widzialne godni będą mu pomagać. W trakcie realizacji poświęcenia ci ludzie będą jednak grzeszyć, bo przecież staną tacy niedoskonali, jak pójdą do grobu. Będą upadać. Więc będą musieli pokutować, naprawiać szkody, szukać przebaczenia. Cały ten proces, który w wieku Ewangelii robi nominalne, no, robi duchowi Izrael również. Tak? Też rozwijanie charakteru, więc świat ludzkości będzie musiał również się podnosić i iść w górę. To wszystko, ten cały proces podnoszenia ludzkości przez usprawiedliwienie z uczynków, to wszystko jest pokazane w różnych ofiarach ludu, jakie lud składał. Za występki, spokojnych, dziękczynienia, podnoszenia, obracania, które nawiązują do ofiar znak pojednania jako ich podstawy, ale nie są tymi samymi ofiarami, to to ofiary ludu składane po dniu pojednania. Teraz, jakie rodzaje ofiar Żydzi składali, żebyśmy zobaczyli, jak rozległe te były rodzaje. Oczywiście tylko je wymienię i należy powiem słowo dwa o każdym, bo każdej należałoby poświęcić ofierze oddzielny wykład. Taki też mam zamiar. Ofiara za grzech to najważniejsza, ta z dnia pojednania. Tak? Nasz Pan w cielcu i malutkie stadko w kościele. W kościele pańskim pokazane. Ofiary za występki to były ofiary za indywidualne grzechy każdego z poszczególnych ludzi. Bo te za grzech z dnia pojednania to były ogólnie za grzechy całego narodu, czy całej ludzkości. Ale ludzie grzeszą także grzechami swoimi indywidualnymi. Ofiary za występki pokazywały, jak masz to z Bogiem rozliczyć. Jak masz się podnieść ze swoich indywidualnych grzechów. A to też ciekawe. Całopalenia to nasze dzisiejsze całopalne. Jedna razie nie będę mówił, bo za chwilę do nich przyjdziemy w szczegółach. Ofiary spokojne, one pokazują na zawieranie z Bogiem przymierza i realizowanie tego przymierza, ślubów, poświęcenia. I w tych ofiarach spokojnych jest pokazane, jak to, co Bogu obiecałeś, masz realizować w swoim codziennym życiu. Ofiary śniewne, zboże, mąka i razu szóste, z napojów, to, którym było wino. Te dwa rodzaje ofiar pokazują, jak masz głosić Słowo Boże. Śniewne, zboże, mąka w jego głębszych zarysach i z napojów w winie w jego płytszych zarysach. Okazuje się, ktoś powie, jak mam głosić Słowo Boże, to ja muszę mieć jakieś instrukcje. No, okazuje się, że większość głosicieli Słowa Bożego łamie te instrukcje. W ofiarach śniednych i z napojów Bóg pokazał, jak ma wyglądać głoszenie słowa. Na przykład pokazał żadnej chwały dla siebie z opowiadania Słowa Bożego, bo to nie jest twoja prawda. Żadnej korzyści nie możesz tego odnosić. To bardzo ciekawe, by zobaczyć. Albo głoszenie po to, żeby kogoś, nie wiem, dobić, pokazać mu, że nie wie. Niezgodne z zasadami. Jakie towarzyszy, miały towarzyszyć ofiarom śniednym. Tam te szczegóły opisane, jak ofiarę śniedną masz składać, to one wszystkie pokazują, jak masz głosić Słowo Boże, opowiadać Ewangelię innym, żeby Bóg uznał, żeby tą ofiarę złożyłeś. Tak jak on sobie życzy, bo jak złożyłeś inaczej niż on sobie życzy, co się stanie? Co się stałoby kiedykolwiek, gdyby ofiara była złożona niezgodnie z instrukcjami? Nieprzyjęta. I tak wiele ludzi opowiada. Miałem tylko parę słów, prawda? O każdym, bo to nie dzisiejszy temat. Dzisiaj jest numer 3, całopalny. Ale przechodzimy za nim dalej. Ofiara obracania, tak samo nazwa wskazuje, pokazuje na pewien obrót. Pokazuje ciągłość poświęcenia. Żeby było, jak gdyby jeden obrót dokonuje, poświęcenie przez jakiś czas, zryw roczny, kilkuletni, a później życie dla siebie po swojemu, a potem ewentualnie, jak będzie już, nie wiem, śmierć zaglądała w oczy, to może jeszcze na koniec wrócę do Boga. Czyli tak jakby to nominalne chrześcijańskie, prawda? Ostatnie namaszczenie, w ostatniej minucie wrócić do Boga i sprawa załatwiona. A całe życie przeżyć dla siebie w grzechu i hulankach, ale zdążyć w godzinie tak ostatniej, żeby ksiądz przybył i mnie namaścił. Ofiara podnoszenia, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje na chwałę dla Boga, jaką powinna płynąć z naszego Jemu służenia. Ofiara wypełnienia ślubu, jak sama nazwa wskazuje, niektórzy potrzebują zawierania z Bogiem szczególnych ślubów, żeby na przykład, nie wiem, pokonać różnego rodzaju swoje słabości i grzechy, to może coś z Bogiem Bogu obiecać i potem musi to dotrzymywać. Ta ofiara mówiła, jak ma to wyglądać. Dobrowolne, no to znowu sama nazwa wyjaśnia, aspekt ofiara ma być dobrowolna, ochotnego serca. Bo jeżeli ktoś komuś powie, żeby się poświęcił, dziadek powie wnuczce albo wnuczkowi, wnuczek dziadziowi chce zrobić przyjemność i się poświęcił, bo dziadzio będzie zadowolony, no ale Bóg nie będzie zadowolony, bo Bóg nie chce, żeby ktoś się poświęcał dla dziadzia, ani dla nikogo innego. Dobrowolna. Ofiara dziękczynienia podkreśla aspekt wdzięczności, czy jak gdyby element sprawiedliwości, bo dziękczynienie to jest za to dobro, które ktoś uzyska. Innymi słowy, no, poświęcasz się Bogu, bo ono, jesteś grzesznikiem, Ojciec Jezus się odkupił, Jezus za ciebie umarł, skoro za ciebie umarł, to właściwie co powinien zrobić? Powiedzieć dziękuję i pójść sobie żyć sam dla siebie? No nie. Należałoby z wdzięczności poświęcić swoje życie temu, który za mnie umarł. No i ofiary pochwalne, one podkreślają aspekt miłości bezinteresownej, która powinna się pojawiać przy składaniu tychże ofiar. W zależności od rodzaju ofiary i zamożności ofiarującego, Żydzi składali o takie oto rzeczy. Cielce, jałówki, owce, kozy, synogarlice, gołębie, zboże, mąka lub wypieki z mąki. Zależało to od rodzaju ofiary, bo Bóg do pewnych ofiar mówił, co ma być, tak? A jak dał jakąś możliwość wyboru, no to też mówił to lub to lub to. I to generalnie zależało od zamożności ofiarującego, prawda? No, na ile go było stać, więc Bóg brał te rzeczy pod uwagę i nie żądał od wszystkich, na przykład cielców, prawda? Tylko to, na kogo było na co stać. Symbolizują one te różne formy tych ofiar, symbolizują różne poziomy doskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej i religijnej ludzkości w czasie wieku tysiąclecia. Albo krótko mówiąc, żeby nie wymieniać tych wszystkich rodzajów doskonałości, symbolizują one różne poziomy upadku ludzkości. Bo ludzkość, gdy z grobu będzie wstawała, to będzie wstawała na różnym poziomie upadku. Bardziej zdegradowani i mniej zdegradowani. Będą tacy i będą tacy. Wobec tego różne osoby będą Bogu mogły zaoferować różnego rodzaju rzeczy. Każdy będzie musiał ofiarować siebie tyle, na ile go będzie w danej chwili stać. Swoje wszystko, swoje 100%. Ale będzie musiał dać to wszystko, inaczej jego poświęcenie nie będzie prawdziwe i nie zostanie przyjęte. Więc nawet jak ktoś będzie mocno zdegradowany i powie, że ja w takim stanie to się nie nadaje do poświęcenia, Bóg na pewno mnie nie przyjmie, albo nie mam co dać, no to popełni błąd. Bo Bóg będzie oczekiwał tego, na co kogo stać. Wszystko będzie przez Boga przyjmowane, oczywiście w intencją, zamiarem, żeby po przyjęciu kogoś na bardzo niskim poziomie ciągnąć go potem do góry. To już Jezus z Kościołem będą o to dbać. Ale każdy, bez względu na to, w jakim będzie stanie upadku, degradacji po powrocie z grobu, powinien do Boga przyjść, poświęcić się i Bóg będzie tego oczekiwał od każdego. Dla przypomnienia, wracamy do tego slajdu, który był, bo to jest ważne, umiejscawiamy w czasie nasze ofiary, jakie lud będzie składał, w naszym przypadku na dzisiaj ofiary całopalenia. Trzecia Mojżeszowa, pierwsze 7 rozdziałów, traktuje o ofiarach ludu zwykłego, nie kapłanów żadnych, nie lewitów, tylko ludu Izraela, czyli świata ludzkości, składanych już po wystawieniu przybytku, po namaszczeniu i ustanowieniu kapłaństwa Arona, to wszystko w jego Ewangelii by miało miejsce, po ofiarach Dnia Pojednania i po wprowadzeniu na urząd lewitów jako pomocników i kapłanów. Ten element, prawda, jeszcze lewit wprowadzenie na urząd. Oni są przygotowani, ale są w grobie. A więc o ofiarach te rozdziały traktują w antytypie składanym dopiero po wystawieniu przybytku. Ale nie całego, tylko w jego świątnicy najświętszej, świętej i dziedzińcu. Do ogrodzenia, do płota, jak widzimy na załączonym obok rysunku. Jeszcze nie w obozie, który choć delikatnie rozpoczęty, tak delikatnie, że można to jak gdyby zignorować nawet, prawda? Zostanie do końca zbudowany i zakończony dopiero w wieku tysiąclecia, w trakcie składania przez ludzkość ofiar z trzeciej Mojżeszowej pierwsze 7 rozdziałów. To oni, składając te ofiary, tam opisane, będą budować obóz, resztę Królestwa Bożego, tej na ziemi. Do ogrodzenia duchowe królestwo, poza ogrodzeniem ziemska faza Królestwa Bożego. Dopiero do szerokiego budowania od chwili inauguracji Nowego Przymierza, a inauguracji Nowego Przymierza nie przegapimy, bo jej widocznym zewnętrznym znakiem będzie pojawienie się w Izraelu starożytnych godnych Abrahama, Izaaka, Jakuba. Nigdy ich nie widzieliśmy, ale od razu ich poznamy, jak się pojawią, na pewno. A kto będzie miał wątpliwości, czy to nie są jacyś oszuści, to bardzo szybko się przekona, czy to nie są oszuści. Bo cokolwiek powiedzą, to się natychmiast stanie. Oni za sobą będą mieli nie siebie samych, tylko za sobą będą mieli potęgę niebieskiego królestwa, wszechmocnego Boga, właściwie Bóg tutaj daje Jezusa, z Kościołem wysyła, będą mieli wszechmocnego, prawie wszechmocnego Jezusa z Kościołem, którzy co powiedzą, to wykonają. I wszelcy niedowiarkowie bardzo szybko, czasami nawet i boleśnie się przekonają, że nie mają do czynienia z oszustami i że nie można lekceważyć nowej władzy, nowego miasta, które od Boga wstępuje i porządek nowy na ziemi chce zaprowadzić. Przychodzi jako nowe niebo, nowa władza religijna z nową ziemią dla całej ludzkości. Ofiary całopalne, które nas interesują. Co one oznaczają? Bo wtedy w tym wstępie je pominąłem. One oznaczają manifestowanie przyjęcia przez Boga ofiary Jezusa, a w wieku tysiąclecia także Kościoła, do tego dołącza, w postaci błogosławieństw dla ludzi. Bo tylko z ofiarami całopalenia Bóg łączył jakieś oznaki, dowody swojej akceptacji. Czyli można było powiedzieć krótko, ofiary całopalne to pokazują błogosławieństwa, które płyną dzięki ofierze Jezusa dla zainteresowanych. Wielka Ewangelii dla duchowego Izraela, tych, którzy przychodzili w Jego Ewangelii do Boga przez Jezusa, w wieku tysiąclecia na całej reszty ludzkości. Na przykład, tu zobaczmy ofiara Noego z pierwszej Mojżeszowej. Potem Noe zbudował ołtarz dla Pana, wziął z każdego czystego zwierzęcia, z każdego czystego ptactwa i złożył całopalenia na tym ołtarzu. I Pan poczuł miłą woń. To właśnie podkreślone jest, prawda? Miłą woń. I Pan powiedział w swoim sercu, raz, że mu się spodobało, miłą woń poczuł, jest powiedziane, że mu się ta ofiara podobała, no i złożył obietnicę, że nie będzie więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka. Bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości, nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. Albo Abraham z Izaakiem. Weź teraz syna swego, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Moria i tam go złóż na ofiarę całopalną. Na jednej górze, o której ci powiem. Przeskakujemy, tak? Bo to był werset drugi, potem 16-18. Ponieważ to uczyniłeś, bo Abraham posłusznie wykonał to i pamiętamy, prawda, jak został zatrzymany w ostatniej chwili. Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego, zobaczmy, ofiara całopalna z Izaaka i jakie błogosławieństwa z tego tytułu płynące. Błogosławiąc, błogosławić ci będę. A rozmnażając rozmnoże twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. A twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu. Ta obietnica obejmuje błogosławieństwa całej ludzkości. Zarówno te z wieku Ewangelii dla Izraela duchowego, tak, gwiazdy, jak i dla tych, którzy nie są gwiazdami, czyli piasek na brzegu morza. Przy czym i gwiazdy, i piasek pokazują duchowy Izrael wcześniej rozwijany z wieku Ewangelii. Bo potem mamy powiedziane, że w tym, że w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Czyli narody ziemi mają być błogosławione przez gwiazdy i przez piasek. To jest nawet dowód na to, że w Izraelu duchowym, który Bóg wybiera w wieku Ewangelii, są nie tylko ci, którzy idą na tak jako gwiazdy, ale są także ci, którzy póki co nie są gwiazdami, są piaskiem. I przez piasek, i przez gwiazdy mają być błogosławieństwa. Bardzo często nawet ci, którzy się bardziej interesują Biblią, myślą, że piasek to świat ludzkości. I mówią, o, jest gwiazdy Kościół i świat ludzkości piasek. Nie, nie, piasek to nie świat ludzkości. Świat ludzkości to są wszystkie narody błogosławione przez gwiazdy i przez piasek. Bo Bóg rozwija w Izraelu duchowym i gwiazdy, i piasek. Ziemskie klasy, niespodzone z ducha, też są rozwijane przez Boga, żeby przez nie błogosławić resztę ludzkości. Ofiara Aarona. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu zgromadzenia. Potem wyszli i błogosławili lud i chwała Pana okazała się całemu ludowi. Wyszedł ogień sprzed Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną oraz tłuszcz, a gdy cały lud to ujrzał, krzyknął z radości i upadł na twarz. Ofiara całopalna, Mojżesz i Aaron ją złożyli, ogień wyszedł od Pana, strawił na ołtarze, oni wyszli i błogosławili lud, jest po złożeniu ofiary błogosławieństwa. Co jeszcze inne, tu się one pojawiły na dole, nie będę wszystkich cytował, prawda, Eliasza ofiara, Dawida, Salomona. W tych czterech przypadkach, od Aarona do Salomona, Bóg manifestował przyjęcie ofiar ogniem Też pewnie stąd pochodzi nazwa ofiara całopalna, spalona w całości przez Boga. Ale skąd się wziął ogień? Ktoś go podłożył? Bóg. Zsyłał go z nieba. Bardzo mocny dowód, że Bóg przyjął ofiarę. To się prawdopodobnie zaczęło już od ofiary Abla. Abel przyniósł owieczkę, Kain przyniósł ziarno. Wcale nie na pewno gorszej jakości, jak to czasami na rysunkach próbują, albo na rysunkach pokazują, że takie byle jakie ziarno przyjął Kain, dlatego Bóg przyniósł na ofiarę i dlatego Bóg nie przyjął tego ziarna, bo było złej jakości. Inne rysunki próbują pokazać, nie rozumieją, dlaczego Bóg przyjął ofiarę jedną, a drugi nie. Na jednym rysunku widziałem, że Kain przyniósł takie narodowane ziarno, położył go to Bogu na ofiarę, a potem, jak się rozejrzał w lewo i w prawo, i garść, i ściągnął trochę tego ziarna do torby, żeby jednak pożałował, że da, ale nie tyle, co od razu przyniósł. I to dlatego Bóg się pogniewał na niego i nie przyjął ofiary, bo albo złe ziarno przyniósł, niezbyt dobrej jakości, albo w ostatniej chwili pożałował i trochę tego ziarna odebrał do torby, żeby jednak wszystko nie oddać Bogu. Ale problem, jak wiemy, nie był w takim, w tym, prawda, na pewno przyniósł Kain piękne ziarno i wcale nie żałował, tylko w tym, że przyniósł nie ofiarę krwawą. Tak? To od samego początku Bóg chciał podkreślić, pokazać, że jedyna ofiara, która może być przez Niego przyjęta, to ofiara, która obejmuje oddanie życia. I to nie kogokolwiek, tylko kogoś doskonałego, bo stracił życie doskonały Adam i musi ktoś doskonały umrzeć, żeby tego Adama odkupić. Nie ma innej możliwości. Od samego początku Bóg to chciał pokazywać w tychże właśnie ofiarach. No i na dowód tego, że ofiara mu się podobała, zsyłał ogień i ogień spalał to, co ktoś w ofierze przyniósł. Przez kapłanów te ofiary są składane w dwóch wiekach przez kapłanów. Antytypiczna, tak każdy na wszyscy ma na myśli antytypiczna, czyli ta prawdziwa ofiara. Nie ta obraz, nie cień, tylko rzeczywistość, prawda? Mówimy typ i antytyp. Kto jeszcze nie tego słowa antytypiczna nie słyszał, ale nie bardzo wie, o co chodzi, no to właśnie wyjaśniam, że antytypiczna, czyli ta rzeczywista. Nie ta jako typ, tylko ta prawdziwa, która w tym typie była pokazana. Antytypiczna ofiara całopalenia składana w wieku Ewangelii to manifestacja przyjęcia przez Boga ofiary Jezusa za klasy wybierane w wieku Ewangelii. Izrael duchowy, głównie za maluszkie statko. Główna, najważniejsza klasa duchowego Izraela. Aaronem jest Jezus, który ucząc, usprawiedliwiając, umyśliwiając poświęcenie albo doprowadzając do poświęcenia, spodzając następnie z ducha, rozwijając spodzony charakter, udzielając im przywilejów służby i wyzwalając ich od różnych niedoskonałości, składa Bogu ofiarę całopalenia, które jest dowodem przyjęcia przez Niego, przez Boga, Jego ofiary, Jezusa ofiary za grzech złożony za Kościół. Pamiętamy, jak sobie przeczytamy chociażby ofiary z Dnia Pojednania, to był cielec na ofiarę za grzech, ten główny, tam jest nasz Pan pokazany, i od razu do cielca weź barana na ofiarę całopalną. To już baran z nim idzie. Bo wiadomo, że jak ofiara cielca naszego Pana będzie Bogu się podobała i będzie przyjęta, to Bóg daje w wyniku tego błogosławieństwa. Na dowód, że tą ofiarę przyjął, że ona mu się podobała. Dlatego ofiara całopalenia towarzyszyły często ofiarom za grzech, żeby pokazać, w przypadku przyjęcia ofiary za grzech, gdy będzie odpowiednia, będą stosowne, związane z tym błogosławieństwa. O, tutaj chyba ten pierwszy Koryntian 1:30 mam napisany, tak? Wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas od Boga mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem, wyzwoleniem. Te cztery elementy doskonale znamy, czy nasz Pan się stał, ale żeby On mógł być dla kogokolwiek z grzeszników mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem, wyzwoleniem, to musiał złożyć ofiarę za grzech, która przez Boga będzie przyjęta. Inaczej gdyby nasz Pan uchybił, no to nie było żadnej ofiary całopalnej. Nie byłoby żadnej mądrości, działania naszego Pana jako mądrości, sprawiedliwości i tak dalej, no bo co by miał nasz Pan? Na przykład gdyby uchybił, nie miałby sprawiedliwości, którą mógłby przypisać grzesznikowi na podstawie jego wiary. Nie byłoby ofiar. Tychże ofiar, gdyby nie ta główna, najważniejsza ofiara, odpowiednio złożona, podobająca się Bogu. W wieku tysiąclecia składaniem tej ofiary przez kapłanów, bo też będą składać taką ofiarę, będzie oferowanie światu błogosławieństw restytucji. W wieku Ewangelii są to błogosławieństwa dla duchowego Izraela, głównie Kościoła. Nasz Pan jest tutaj tym Aaronem, który te błogosławieństwa udziela. W wieku tysiąclecia kapłani będą również składać ofiary całopalne i one będą dowodem przyjęcia przez Boga ofiary za grzech złożonej przez już całą klasę Chrystusa za lud, czyli za świat, czyli i cielec, i kozioł pański z Dnia Pojednania, pamiętamy, że tak jak cielec w Dniu Pojednania miał towarzyszącą mu ofiarę całopalną w postaci barana, tak samo kozioł pański miał towarzyszącą mu ofiarę całopalną. Bo miały być też tym odalowym związane błogosławieństwa do udzielenia w tym przypadku światu ludzkości. O tych ofiarach całopalenia, czyli o tych ofiarach kapłanów, nie ludu, które obejmują zarówno wiek Ewangelii, jak i wiek tysiąclecia, mowa w 3 Mojżeszowej 6, 8, 13, oddzielny wykład, o tych nie będziemy mówili. Czyli dzisiaj nie będziemy mówili o ofiarach całopalenia składanych przez kapłanów. Będziemy mówili o ofiarach całopalenia składanych przez lud. Kto dobrze do tej pory słuchał i się nie pogubił jeszcze w tych różnych szczegółach, które podawałem, to może już mieć tam pewną wątpliwość. Skoro ofiary całopalenia to manifestacja błogosławieństw przez Boga, tak, które On może udzielić dzięki przyjęciu ofiary Jezusa, a w wieku tysiąclecia nawet i także jeszcze dodatkowo ofiary Kościoła, no to jak takie ofiary mogą składać ludzie? To znaczy jak ludzie, bo kapłani mogą składać, mają błogosławieństwo do rozdania. Składają ofiary całopalenia, o nasz Pan, prawda, jak czytaliśmy, 1 Koryntian 1,30, składając ofiary całopalenia, jest mądrością, sprawiedliwością i tak dalej. Ma co udzielać. No ale co będą udzielać ludzie wieku tysiąclecia? Przecież oni będą w potrzebie błogosławieństw, a nie będą mieli do udzielania. Więc specjalnie tak przygotowuję, żebyśmy byli przygotowani na to, za chwilę to wyjaśnimy, żebyśmy byli przygotowani na to, co te ofiary całopalenia składane przez lud będą oznaczały. Więc wchodzimy powoli. Ofiary całopalne ludu. 3 Mojżeszowa, 1 rozdział. Tak jak mówiłem tam na początku, były to cielce, owce lub kozy, synogarlice lub gołębie. To wszystkie mamy te zwierzęta wykazane. W typie, już to wspominałem wtedy, rodzaj zależał od zamożności Żydów. Kogo na to było stać, to przynosił w ofierze. A w antytypie? W antytypie zależy to od różnego stopnia doskonałości poświęcającej się ludzkości, czyli restytucjonistów, klasy restytucyjnej. Możemy mówić o różny stopień doskonałości, ale o różny stopień upadku, degradacji. Bo to na jedno wychodzi, prawda? Im większa degradacja, tym mniej doskonałości w powracającym człowieku z grobu. Im mniejsza degradacja, tym nieco więcej doskonałości w człowieku powracającym z grobu wieku tysiąclecia, żeby móc się podnosić w restytucję. I to jest pokazane w tych właśnie różnych zwierzętach. Widzimy, mamy trzy różne rodzaje. Cielec, do wyboru owieczka lub koza i do wyboru jakiś ptak. Tak, synogarlica albo gołąb. One są tak pokazane w tych trzech zwierzętach, ci ludzie, na początku wieku tysiąclecia, gdy wyjdą z grobu. Gdy ludzie wyjdą z grobu, Bóg porównuje ich do tych trzech generalnych klas. Ale każdy, kto będzie chciał żyć wiecznie, ostatecznie, będzie musiał dojść do poziomu cielca. Wiemy, czym się charakteryzuje cielec. Ja chyba na tym slajdzie dzisiaj się zatrzymam, bo właśnie to już jest slajd, który wprowadza nas do pierwszych wersetów w 3 Mojżeszowej 1 rozdziału. Już zaczynają się właściwe ofiary całopalenia. To, co mówiłem do tej pory, to było wstęp, wprowadzenie, bo taki miałem zamiar, żeby tutaj dokładnie zakreślić, o jakich ofiarach mówimy, jakie w ogóle ofiary były do składania. I teraz już wgryzamy się w ofiary całopalne ludu, jednego z tych trzech rodzajów. I Bóg w zależności od tego, jak dany restytucjonista będzie się plasował, jeśli chodzi o jego stopień degradacji, doskonałości, jak mówiłem, można to nazywać tak lub tak, będzie pokazany w jednym z tych trzech zwierząt. Cielec, jak wiadomo, reprezentuje jak zawsze doskonałe ludzkie człowieczeństwo. Owieczka z kozą kogoś w połowie zdegradowanego, a w połowie jeszcze na całkiem dobrym poziomie. No ale ptaszki to z pewnością osoby bardzo, bardzo zdegradowane, które wrócą w stanie niskiego poziomu moralnego. Tak w tym życiu się, że tak powiem, zapędziły. Tak do jakiego stanu się doprowadziły. A i będziemy mieli szczegóły ofiarowania tych większych zwierząt i tych ptaszków. Ptaszki będą miały zupełnie inne zasady ofiarowania. Bo Bóg dla tych będzie miał szczególne, powiedzmy, nawet przywileje. Nie będzie oczekiwał od nich tego samego, co od cielca, czy kozy, albo owcy. Ponieważ wie, że tych pokazanych ptaszkach na to nie stać. I gdyby oczekiwał od nich poziomu wyższego, to znaczy, że zablokowałby ich poziom, powrót do restytucji na samym początku. To tak jakby uczeń poszedł, słaby uczeń poszedł do dobrego, do dobrej szkoły wyższej, I w tej szkole wyższej wymagania takie, że oni mówią o niebie, o czym mówią, nawet nie wie, czy to po polsku mówią, czy w obcym języku. Tak bardzo się jest zagubiony. No to co taki uczeń, w tej szkole? Jego kariera szybko się skończy. Jak go nie wyrzucą, to sam się wyrzuci, usunie, prawda? No bo nikt w tej uczelni nie będzie się przecież zniżał do jego poziomu, żeby zacząć od ABC, ABC uczyć, prawda? Oczekują jakiegoś tam postępu, skoro tu jesteś. I gdyby Bóg taką metodę przyjął, to ci wszyscy pokazani w taszkach by zostali usunięci już na dzień dobry. Ale nie. Jak zobaczymy, Bóg dla ptaszków będzie miał szczególne zasady. Żeby ptaszek się też mógł odnaleźć, ale prędzej czy później, czy będzie zaczynał z poziomu cielca, jak ktoś się ciekawi, czy ktoś w ogóle będzie mógł zacząć z poziomu cielca na początku wieku tysiąclecia, po wyjściu z grobu, od razu doskonałość ludzka? Będą tacy. Godni. Godni uzyskają swoje życie wieczne pod nowym przymierzem. I godni byli poświęceni w tym życiu, doprowadzili swoje charaktery do zgodności ze sprawiedliwością, w nagrodę otrzymają tak zwane lepsze władysłanie, ludzką doskonałość i gdy wróci taki Abraham, Izak, Jakub z grobu, to co myślimy, że oni nie będą poświęceni? Oni całe życie byli. Oni tacy umarli poświęceni. Oni wrócą w stanie poświęcenia, ale że Bóg ich wyprowadzi w ludzkiej doskonałości, to oni kontynuując swoje poświęcenie, od razu pokazani będą w cielcach. Inni będą pokazani w takiej średniej trzodzie, prawda? I jeszcze ptaszki. Myślę, że Bóg pokazał te trzy, żeby pokazać różnice główne. Na pewno można sobie wyobrazić, że ktoś będzie zwierzęciem między cielcem a owcą. Taki trochę większy niż owca, ale jeszcze nie cielec. Albo na pewno będą tacy, którzy są pokazani w ptaszkach, ale może w większym ptaszkach, może w bocianie. Dużo bocian, dużo większe od gołębia, czy są na granicy, prawda? Więc, ale Bóg podzielił to na trzy generalne grupy, prawda, i pokazał mniej więcej, jakie są jego oczekiwania od restytucjonistów, od ludzkości, którzy wróci z grobu. Ale każdy prędzej czy później musi, jeśli chce żyć wiecznie, dojść, nawet jeżeli zaczyna od gołębia, czy są na granicy, dojść do ofiarowania cielca. O tym wszystkim będziemy mówili w drugiej części, która nie wiem, czy za dwa tygodnie, czy za trzy, ale zgodnie z planem się pojawi. Natomiast w tej części życzę wszystkim błogosławieństw i dziękuję za uwagę.